Pytanie do specjalisty.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Jan Kochanowicz. Rozpoczynamy cotygodniową audycję Pytanie do specjalisty. Za konsoletą Paulina i Kuba, a moim Państwa gościem jest dzisiaj pani doktor Anna Mirończuk.
Witam Państwa bardzo serdecznie.
Pani doktor na co dzień pracuje w Klinice Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, a porozmawiamy o udarach. Generalnie przyjmuje się, że podstawowym czynnikiem ryzyka udaru mózgu jest wiek. Aczkolwiek coraz częściej obserwujemy osoby młodsze, które przed 40, przed 50 rokiem doznają udaru mózgu. Zanim o tych młodych udarach, to chyba proponowałbym, abyśmy porozmawiali o tym, co to jest udar, a jeszcze bardziej, co zrobić, żeby tego udaru nie doznać. Jak możemy udary sklasyfikować, jak możemy je podzielić? To troszeczkę takie pytanie egzaminacyjne.
Tak, tak, czuję się jak na egzaminie z neurologii. Natomiast witam Państwa bardzo serdecznie. Może zaczniemy od samej definicji, jaką jest udar mózgu. I proszę Państwa, udar to jest zaburzenie neurologiczne spowodowane nagłym zakłóceniem przepływu krwi, czy też dopływu krwi do mózgu. Na skutek czy to zmian zakrzepowych, czy też zmian zatorowych. I aby mózg działał prawidłowo, potrzebne są mu substancje dostarczane przez krew. Mam tu na myśli, czy to tlen, czy też glukozę. Jeśli zatem krew nie dociera do niego w odpowiedniej ilości, mózg nie jest właściwie odżywiony i też na skutek tego ulega uszkodzeniu. Każdy udar stanowi stan zagrożenia życia, jest często przyczyną zgonów, ale też niepełnosprawności i też braku samodzielności, jeżeli chodzi o osoby dorosłe. Narząd ten jest bardzo wrażliwy na brak składników odżywczych, dlatego pierwsze objawy pojawiają się bardzo szybko. Mamy kilka podtypów udaru i mamy taką podstawową klasyfikację, która wyróżnia udary niedokrwienne, czyli mamy tutaj udary, które wiążą się z upośledzeniem przepływu krwi przez naczynia, które doprowadzają krew do mózgu i tutaj one dotyczą nawet 85% przypadków, ale też mamy w mniejszym odsetku, bo 15% to są udary krwotoczne mózgu. Mamy też krwawienia podpajęczynówkowe, tak zwany SAH i też mamy bardzo rzadko udary żylne. Jeżeli chodzi o udary krwotoczne, to 15% przypadków powstają wskutek rozerwania naczynia mózgowego, powodują wynaczynienie krwi w obrębie mózgowia i najczęściej stanowi to powikłanie choroby nadciśnieniowej i zwykle przebiega bardzo gwałtownie. Też jest związane na przykład z występowaniem zmienionych naczyń tętniczych czy też żylnych, albo też patologicznych zmian w zakresie ścian tętnicy, która polega na przykład na poszerzeniu światła tętnicy i tutaj mówimy na przykład o tętniakach mózgu. Jeżeli chodzi o takie główne objawy udaru, bo może też warto to podkreślić.
No właśnie, co nas powinno zaniepokoić, kiedy powinniśmy zgłosić się do lekarza i jak powinniśmy to zrobić? Czy idziemy do lekarza rodzinnego, czy wzywamy zespół ratownictwa medycznego, czyli tą popularną karetkę? Tak. Jakie objawy powinny nas zaniepokoić?
Jest to bardzo ważne pytanie. I jeżeli chodzi o główne objawy, które nas niepokoją i najczęstsze objawy udaru mózgu, bo tutaj mówimy ogólnie o udarach niedokrwiennych, jak też krwotocznych, bo zarówno w udarach niedokrwiennych, jak i krwotocznych te objawy mogą wystąpić. Na pewno należy zwrócić uwagę na nagłe wystąpienie osłabienia siły mięśniowej, czy to jednej kończyny, czy też kończyn po tej samej stronie najczęściej, ale też mamy nagłe zaburzenia czucia po jednej stronie ciała, mamy nagłą asymetrię twarzy, mówimy tutaj o takim klasycznym tak opadnięciu kącika ust, niesymetrycznym uśmiechu, ale też powinny nas zaniepokoić nagłe zaburzenia mowy, czy to trudności w wypowiadaniu słów, czy też ich rozumieniu. Nagłe zaburzenia widzenia. Jak Państwo słyszą, tak cały czas podkreślam, że jest to nagłe wystąpienie objawów. Tutaj mówimy, jeżeli chodzi o zaburzenia widzenia, czyli zaniewidzenie w jednym oku, podwójne widzenie, często takie objawy jak zawroty głowy, zaburzenia równowagi, zaburzenia koordynacji ruchów. Też pacjenci mogą zgłaszać, że mają tak problemy z chodem. Ale też silne bóle głowy, często z nudnościami, z wymiotami, czy też takie objawy uogólnione, czyli nagłe zaburzenia świadomości. I co też jeszcze tutaj warto podkreślić, że jeżeli powyższe objawy wystąpią, ale wycofają się całkowicie przed upływem 24 godzin, a najczęściej też w ciągu kilku minut, no wówczas mówimy też o takim incydencie, jakim jest przemijające niedokrwienie mózgu. I sytuacja taka zdarza się wówczas, gdy pewna część mózgu jest tylko chwilowo niedokrwiona, natomiast jest to znak ostrzegawczy, ponieważ przemijające niedokrwienie mózgu poprzedza aż 30% udarów. Należy zatem niezwłocznie udać się do szpitala, co też jest bardzo istotne i co też obserwujemy u naszych pacjentów, że często pacjenci trafiają do szpitala już po kilku dniach od wystąpienia objawów, albo też trafiają do lekarzy rodzinnych. Natomiast każde takie nagłe wystąpienie objawów, o których tutaj wspomnieliśmy, powinno nas niepokoić i wówczas należy wezwać zespół ratownictwa medycznego, tutaj kolokwialnie tak mówimy, wezwać karetkę, bo im szybciej zareagujemy, tym mamy też możliwość zastosowania różnych terapii, w tym na przykład trombolizy dożylnej i trombektomii mechanicznej, jeżeli chodzi o udary niedokrwienne.
Czas jest takim, jeśli wystąpią objawy, to czas determinuje możliwości terapeutyczne, czy możemy wspomnianą tutaj trombolizę czy trombektomię zastosować w konkretnych godzinach od wystąpienia objawów. Natomiast jeśli my nie dotrzemy do szpitala na czas, to niestety takie leczenie nie może być zastosowane, a to zdecydowanie pogarsza rokowanie
u tych funkcjonowanie
dalsze funkcjonowanie. Pacjentów. Więc dlatego też, jeśli sami u siebie zaobserwujemy, ale też jeśli zaobserwujemy u najbliższych objawy, bo bardzo często jest tak, że osoba chora może być nieświadoma też objawów, które są niepokojące, to wtedy najbliżsi, którzy obserwują, widzą, że trzeba po tą pomoc zadzwonić i zespół ratownictwa medycznego, karetka przywiezie już na szpitalny oddział ratunkowy, tam gdzie jest neurologia i co wtedy z takim pacjentem się dzieje? Jak ten pacjent, jakie badania, co wtedy się temu pacjentowi wykonuje?
Jeżeli chodzi o takie główne podejście, jeżeli mamy podejrzenie udaru niedokrwiennego, udaru krwotocznego mózgu, pierwsze, co jest dość istotne, to jest zabezpieczenie pacjenta podstawowych dróg oddechowych, stabilizacja stanu klinicznego pacjenta już w domu, czyli przez zespół ratownictwa medycznego. Wówczas też jest dość istotne, bo tak jak tutaj pan profesor wspomniał, mamy też pacjentów, którzy mają zaburzenia mowy, mają duże deficyty neurologiczne pod postacią niedowładów, zaburzenia świadomości i często jest utrudniony czy też brak możliwości zebrania wywiadu z tym pacjentem. Stąd ważne jest, żeby był świadek zdarzenia. Też często my obserwujemy w naszej praktyce klinicznej, że pacjenci często doznają udarów mózgu po wypoczynku nocnym, czyli budzą się z objawami udaru, gdzie niestety nie jesteśmy w stanie określić dokładnego czasu zachorowania. Więc dla nas jest też dość istotne, jeżeli chodzi o najbliższe osoby, żeby znać czas, kiedy pacjent był na przykład ostatnio widziany zdrowy. Też dość istotne jest, żeby przekazać listę leków, czy przyjmuje leki na przykład przeciwkrzepliwe, czy były może jakieś poważne operacje, zabiegi, czy albo przygotować po prostu kartę informacyjną, aby następnie razem już z transportem ratownictwa medycznego, zespołem, pacjent trafił na oddział ratunkowy, żebyśmy my już jako neurolodzy na tych szpitalnych oddziałach ratunkowych mogli dość sprawnie tutaj tą diagnostykę przeprowadzić, żeby jak najszybciej móc wdrożyć leczenie. Jeżeli pacjent trafia na oddział ratunkowy, często mamy też telefony od zespołu ratownictwa medycznego, że jest podejrzenie udaru i taki pacjent powinien zostać przetransportowany do najbliższego oddziału neurologicznego, najbliższego miejscu zamieszkania i wówczas z tym przyjmujemy tego pacjenta, jest to stan zagrożenia życia, więc każdy pacjent powinien być od razu przyjęty na SOR i powinniśmy go traktować z dużym priorytetem. I u takich pacjentów wykonujemy podstawowe badania laboratoryjne, oceniamy ciśnienie, jaki jest rytm serca, pobieramy krew, żeby ocenić też, czy na przykład poziom glukozy, czy też ocenić czynniki krzepnięcia, inne parametry, które no będą nam potrzebne w dalszej diagnostyce i też, co jest dość istotne, to musimy wykonać badanie neuroobrazowe. Bo to, że pacjent do nas trafia z nagłym wystąpieniem objawów, o których już wspominaliśmy, no też może być spowodowane nie tylko udarem mózgu, prawda? Kryterium nagłości jest dość istotne, natomiast zawsze musimy brać pod uwagę też w diagnostyce różnicowej, czy pacjent może ma guza mózgu, czy może miał objawy, które wynikają z przebytego napadu padaczkowego, czy też są różne zaburzenia elektrolitowe. Także dość istotne jest, żebyśmy też w trakcie tej podstawowej oceny pacjenta przeprowadzili tą diagnostykę różnicową i rzeczywiście ustalili, że mamy do czynienia z udarem mózgu i zawsze też wykonujemy badanie obrazowe. Czyli takim głównym badaniem jest tomografia komputerowa głowy. Czasami jeszcze dodatkowo oceniamy naczynia, czy to właśnie domózgowe, wewnątrzczaszkowe, żeby ustalić ten dalszy plan postępowania.
Natomiast wydaje mi się, że dla nas, jako dla pacjentów, jako dla słuchaczy, dużo ważniejsze jest i bezpieczniejsze i zdrowsze jest niedopuszczenie do tego, aby udar wystąpił. I mamy tutaj cały szereg czynników, które predysponują do udaru. Na część czynników nie mamy wpływu i tutaj podstawowym jest wiek, też płeć, rasa. To są czynniki, z którymi trudno dyskutować. Natomiast jest cała masa czynników, na które my jakby sobie sami zapracowujemy, sami prowadząc niezbyt higieniczny tryb życia, pracujemy na to, żeby w przyszłości dostać udaru mózgu, ale nie tylko udaru, ale też zawału mięśnia sercowego, miażdżycy w naczyniach obwodowych, w nogach. Wiele czynników jest wspólnych dla chorób tak zwanych sercowo-naczyniowych, nie tylko dla udaru, także Państwo słuchając to o tych czynnikach, o których zaraz będziemy rozmawiać, jeśli zastosują się, jeśli będą, powiedzmy tutaj, unikać pewne elementy prozdrowotne wprowadzą, to nie tylko poprawią funkcjonowanie i ograniczą ryzyko wystąpienia udaru i uszkodzenia mózgu, ale też zadbają o swoje serce, bo do tego jesteśmy bardziej medialnie przyzwyczajeni. Zawał jest z mięśnia sercowego, jest takim bardziej medialnym schorzeniem, do którego już przyzwyczailiśmy się, gdzie udar mózgu jest równie niebezpieczny, jeśli nie bardziej. Jakie to są czynniki, które najczęściej predysponują nas do wystąpienia udaru mózgu?
Tak, co pan profesor też wspomniał, tak i podkreślił, że mamy grupę schorzeń sercowo-naczyniowych i zarówno jeżeli chodzi o zawały mięśnia sercowego, udary mózgu, czy też choroby naczyń obwodowych, no to tutaj mamy czynniki wspólne, tak? I też je możemy podzielić na te, które możemy modyfikować, czyli czynniki ryzyka modyfikowalne oraz te, no, które są niemodyfikowalne. Do tych przede wszystkim, tak jak już wspomniano, należy wiek. Im osoby starsze, tym większe ryzyko wystąpienia udarów, chociaż w tej chwili mówi się, że coraz więcej też mamy udarów u osób młodych. Natomiast też płeć męska, chociaż im mamy osoby starsze, to też wynika ze statystyk, to u kobiet, które są starsze, no rzeczywiście częściej dochodzi do udaru, a to wynika z tego, że po prostu kobiety żyją dłużej. Też pozytywny wywiad rodzinny, co jest dla nas też istotne, jeżeli będziemy brać pod uwagę tutaj ocenę pacjentów, tak, i wywiad to właśnie, czy występowały już takie schorzenia w rodzinie, czyli takie podłoże genetyczne, to też jest bardzo istotne. Natomiast jeżeli mówimy o czynnikach modyfikowalnych, to przede wszystkim takim głównym czynnikiem jest modyfikowalnych.
Ja jeszcze może wrócę do tego, tak, takiej predyspozycji genetycznej lub nie, bo w tej chwili bardzo modne są badania genetyczne i możemy tam sobie te geny, tak, tam różne badamy, tak, i stwierdzamy, że nie mamy genu predysponującego nas tam do nowotworu, czy do udaru, czy do chorób naczyniowych, czy innych. I brak takiego genu powoduje, że my zapominamy o całym szeregu różnych czynników modyfikowalnych.
Tak, i skupiamy się jedynie tak.
Jesteśmy zadowoleni, tak, że to znaczy, że nie musimy już dbać o siebie, nie musimy prowadzić higienicznego
trybu. Uspokaja nas.
Uspokaja, natomiast te czynniki no, modyfikowalne, jeśli będziemy prowadzić no, niehigieniczny tryb życia, to tak czy inaczej mogą doprowadzić do wystąpienia udaru, zawału czy innych schorzeń, tylko i wyłącznie dlatego, że inne czynniki zdominują nasz organizm i zawsze nie musimy mieć tych genów takiej choroby, a tylko i wyłącznie niezdrowy tryb życia ten. Więc wysłuchajmy teraz o tych modyfikowalnych, na co mamy wpływ.
Jeszcze wracając do badań genetycznych, też wiele genów nie zostało odkrytych, które predysponują do wystąpienia udaru, wciąż trwają badania. Natomiast jeżeli chodzi o takie podstawowe czynniki modyfikowalne, to przede wszystkim nadciśnienie tętnicze, ale też choroba niedokrwienna serca, czy to właśnie wywiad przebytego, zawału mięśnia sercowego, ale też powszechnie występująca cukrzyca, miażdżyca tętnic szyjnych, migotanie przedsionków, czyli choroby serca, też choroby zastawek serca, ale też na przykład nikotynizm wzrasta, tak, ryzyko przy długotrwałym paleniu papierosów, nadużywanie alkoholu, bardzo często występowanie udarów, ale też udarów krwotocznych, otyłość, co predysponuje do wystąpienia zespołu metabolicznego, ale też te wszystkie czynniki ryzyka predysponują na przykład występowanie nadciśnienia tętniczego, występowanie czy to cukrzycy, tak, otyłości, też predysponuje do innych schorzeń naczyniowych. Czasami mamy połączenie działania kilku czynników, które predysponują do wystąpienia tej choroby. Zdarza się, że mamy pacjentów, którzy nie mają izolowanego nadciśnienia, ale też zdarza się, że mamy kilka czynników ryzyka, to jeszcze wzrasta przez to ryzyko wystąpienia udaru, o czym się też mało mówi, są to nieprawidłowe nawyki żywieniowe, ale też niska aktywność fizyczna i też coraz częściej wspomina się o zespole obturacyjnego bezdechu sennego, mówi się też o śnie. Jeżeli śpimy mniej niż 6 godzin, to też wzrasta ryzyko udaru mózgu. Także mamy bardzo dużo czynników modyfikowalnych, na które mamy wpływ, jeżeli wdrożymy odpowiednie postępowanie. Co tutaj też było wspomniane, to ta profilaktyka właśnie pierwotna, o czym teraz mówimy, czyli kontrola wszystkich chorób współistniejących, też modyfikacja czynników ryzyka, aby nie doszło do wystąpienia udaru mózgu, ale też następnie, jak już mamy pacjenta w warunkach naszych szpitalnych po wystąpieniu incydentu naczyniowego, no to wówczas my już wdrażamy taką profilaktykę wtórną, czyli skupiamy się na tym, jaka była przyczyna udaru, jaka etiologia, żeby zapobiec kolejnym incydentom.
W przypadku wielu chorób, które tutaj zostały wymienione, to same wystąpienie nadciśnienia, cukrzycy, to jest czynnikiem ryzyka. Natomiast jeśli zadbamy o właściwe leczenie, to ryzyko zdecydowanie ograniczymy, a czasami wyeliminujemy. To takie jakby opowieść z audycji tutaj, które słuchamy. Owszem, nadciśnienie próbujemy jako leczyć po swojemu. I każdy ma aparat do mierzenia ciśnienia w domu i wychodzi z założenia, że zmierzę ciśnienie, mam dobre ciśnienie, to znaczy, że nie wezmę tabletki. Ale dlaczego to mam dobre ciśnienie? Ponieważ wcześniej wziąłem tę tabletkę. Kolejny pomiar powoduje, że mamy już to ciśnienie wysokie, więc my bierzemy. Tak niesystematyczne, niestabilne ciśnienie jest dużo większym czynnikiem ryzyka wystąpienia udaru niż podwyższone ciśnienie, więc musimy systematycznie przyjmować i terapię. Cukrzyca bardzo kluczowa jest dieta, ale jeśli sobie tłumaczymy, że od czasu do czasu możemy sobie tam tutaj coś tam takiego zjeść, co by nie do końca jest w diecie cukrzycowej wskazane, no to powoduje pik, wzrost cukru, który może w danym momencie nie spowoduje zmian i uszkodzenia, natomiast na przyszłość to jakby konsekwencje mogą być dramatyczne. Też odżywianie. To odżywianie to chyba też ma wpływ na nasze, żyjemy coraz bardziej spożywając produkty wysoko przetworzone, ale też wiąże się to z dostarczaniem do organizmu substancji takich mikroelementów, a one chyba, pani doktor, są bardzo bliskie, ponieważ badania naukowe prowadzone przez panią doktor i co możemy tam o tym żywieniu, jak to się w ogóle, na co powinniśmy zwrócić uwagę?
W chwili obecnej, jeżeli chodzi o zalecenia żywieniowe u pacjentów z grupy ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, to przede wszystkim mówi się o diecie takiej śródziemnomorskiej, bardzo popularnej, albo diecie DASH, gdzie mamy ubogą w sól dietę i co jest dość istotne, to powinniśmy stosować dietę bogatą w tłuszcze, przetworzone, czy też właśnie dieta bogata w tłuszcze, przetworzone mięso, właśnie potrawy smażone, prawda, czy też napoje słodzone cukrem, no wiążą się znacznie zwiększonym ryzykiem udaru mózgu u dorosłych. Natomiast w chwili obecnej wskazuje się, że powinniśmy jednak przede wszystkim na naszym jadłospisie spożywać ryby, spożywać też owoce, warzywa, błonnik, czy to oliwa z oliwek, stosowanie właśnie tej diety, no znacznie wiąże się ze zmniejszonym ryzykiem udaru. Dodatkowo pełnoziarniste produkty zbożowe, czy też nasiona strączkowe, niskotłuszczowe produkty mleczne, to są takie główne zalecenia. Ale przede wszystkim też unikanie tutaj tej żywności przetworzonej. Natomiast jeżeli tutaj jeszcze wspominaliśmy właśnie o nadciśnieniu tętniczym, to jest też bardzo ważny temat z tego względu, że mamy pacjentów, często których hospitalizujemy i rzeczywiście zdarza się, że pacjenci przyjmują terapię hipotensyjną, właśnie leki przeciwnadciśnieniowe, przyjmują miesiąc, dwa, stabilizują się parametry, jeżeli mówimy tutaj o ciśnieniu i te leki są odstawiane. Tak? I dochodzi nagle do wystąpienia, czy to właśnie udaru, czy też zdarzeń takich przemijających, ale też innych powikłań. I dość istotne jest, jeżeli chodzi o samo nadciśnienie tętnicze, że powinniśmy starać się i dążyć do tego, żeby było ono odpowiednio kontrolowane, żeby było w takich określonych ramach, czyli poniżej 140 mm supertensji na 90. Często też się mówi w naszych takich nowych zaleceniach, że powinniśmy nawet dążyć do niższych wartości ciśnienia 130 na 80. Chociaż to też zależy od czynników współistniejących. Często jeżeli pacjenci mają bardzo duże zwężenia tętnic szyjnych, no to staramy się, żeby te ciśnienia troszkę były wyższe, żeby ta perfuzja mózgu była zachowana. Co jest dość istotne, to regularna kontrola ciśnienia, domowe pomiary ciśnienia, często kilkukrotnie w ciągu dnia, czasami też kontrola w poradniach specjalistycznych, neurologicznej, kardiologicznej, aby przeprowadzać monitorowanie na przykład całodobowe. Co jest też dość istotne, to nadciśnienie ukryte, czyli mamy prawidłowe wartości ciśnienia w pomiarach klinicznych, a na przykład zwiększone poza gabinetem lekarskim i często też, jeżeli chodzi o leczenie nadciśnienia, to też powinno być kontrolowane zarówno w ciągu dnia, jak i w godzinach nocnych.
Natomiast czynnikiem też bardzo ważnym, a coraz trudniej osiągalnym, to jest aktywność ruchowa. My z racji takiego dobrobytu wszędzie przemieszczamy się środkami komunikacji, pójście na spacer, no to już jesteśmy zmęczeni. Jak aktywność ruchowa wpływa na nasze funkcjonowanie i dlaczego powinniśmy o niej pamiętać?
Jest ona dość istotna, tak? Jak tutaj mówimy o modyfikowaniu czynników ryzyka i jak mówiliśmy o niskiej aktywności fizycznej, stąd też są zalecenia co do właśnie zmniejszenia ryzyka właśnie udaru poprzez na przykład regularne ćwiczenia fizyczne. I często dość istotne jest, czy to właśnie spacer, Nordic walking, czy też pływanie, spacery, ale też nawet spacer, czy też wstanie od komputera na jakiś czas, czyli przerwa i też zeznanie ruchu. Także to jest dość istotne. Też powinniśmy urozmaicać nasze ćwiczenia, czyli to nie powinny być tylko takie te aerobowe, tak, o których mówiliśmy, że właśnie pływanie, czy też jazda na rowerze, ale też właśnie rozciągające, treningi siłowe, czy też właśnie aktywność, że na przykład chodzenie zamiast jazdy samochodem, czy też korzystanie ze schodów zamiast zamiast windy. Takie podstawowe czynności, które rzeczywiście mogą nam pomóc, jeżeli chodzi o tą profilaktykę tych schorzeń naczyniowych, czy też nawet prace domowe, prawda? Także jeżeli chodzi o też skupienie się na i unikaniu długotrwałego siedzenia, właśnie regularne wstawanie, chodzenie, no to też jest dość istotne. Też nasi pacjenci po przybytym udarze, u tych pacjentów też jest dość wcześnie wdrażana fizjoterapia, terapia zajęciowa, żeby jak najszybciej mobilizować naszych pacjentów i żeby te deficyty się wycofały, a to wszystko wpływa, stosowanie diety, czy też właśnie trening siłowy, czy też ćwiczenia na spadek na przykład ciśnienia tętniczego, na spadek wartości cholesterolu, czyli lipidogramu, na obniżenie poziomu glikemii, co też jest właśnie czynnikiem ryzyka, tak? Czyli zapobiegamy już na wczesnym etapie.
Praca nad jednym czynnikiem ryzyka powoduje to, że też zmniejszamy inne czynniki ryzyka, takie postępowanie bardzo kompleksowe. Początek naszej audycji rozpoczęliśmy taką zapowiedzią o udarach u osób młodych. Co takiego nietypowego, dlaczego te udary, dlaczego coraz częściej obserwujemy, jak według pani doktor powinniśmy się, osoby młodsze powinny się zachowywać, aby uniknąć sytuacji, no, uniknąć udaru mózgu?
No bardzo niepokojący jest fakt, że choroba ta coraz częściej dotyczy osób młodszych, nawet przed 50 rokiem życia i nawet w naszej klinice neurologii w ostatnim czasie mieliśmy bardzo dużo młodych pacjentów z rozpoznanym i potwierdzonym udarem mózgu, czy to niedokrwiennym, czy też krwotocznym. I zgodnie z danymi nawet 30% pacjentów z udarem mózgu jest poniżej 65 roku życia. A ma to głównie związek z zwiększonym rozpowszechnieniem w tej grupie chorych właśnie pacjentów, w tej populacji klasycznych czynników ryzyka. Nierzadko też używaniem substancji psychoaktywnych, czy też odurzających, leków psychoaktywnych. Istotną rolę też odgrywa właśnie nieodpowiedni styl życia, spożywanie w nadmiarze alkoholu, o czym już mówiliśmy, mała aktywność fizyczna, ale też otyłość, nikotynizm i mimo tego albo rozpoznajemy też coraz częściej udary osób młodych, bo też mamy bardziej zaawansowaną diagnostykę i mamy możliwość wykonania szeregu licznych badań. U młodych kobiet też często ryzyko udaru jest zwiększa się na przykład w czasie ciąży, czy też połogu, albo u pacjentek, które stosują środki antykoncepcyjne. Tak naprawdę zidentyfikowano ponad 150 czynników ryzyka udaru u pacjentów w młodej populacji i w chwili obecnej jeżeli chodzi o pacjentów z udarem, tak, w tej młodszej grupie wiekowej, to w tej chwili możemy nawet użyć sformułowania, że mamy epidemię udarów mózgu.
Także dalej te po prostu czynniki, niezależnie od tego, od wieku czynniki się powtarzają.
Powtarzają się, to prawda.
A to też chyba wynika stąd, że prowadzimy coraz bardziej osiadły tryb życia, brak aktywności, szybszy też, no, dieta i No nie jest to dieta śródziemnomorska, taka popularna, codzienna, tak, natomiast prowadzi ona do nadwagi, a konsekwencją tego jest nadciśnienie, cukrzyca, zaburzenia metaboliczne, hipercholesterolemia, trójglicerydemia i mamy całą kaskadę różnego rodzaju czynników, które wspólnie mogą doprowadzić do udaru mózgu.
To jest jeden, prawda, czynnik, tylko właśnie mamy tutaj szereg różnych czynników, które no tylko zwiększają ryzyko wystąpienia.
I aby tego uniknąć, wystarczy tylko prowadzić bardziej higieniczny tryb życia. W wielu przypadkach można byłoby uniknąć udaru mózgu, tylko i wyłącznie starając się bez żadnej farmakoterapii, bez żadnych dodatkowych czynników, tylko aby zadbać o swoją dietę, unikać, nie stosować w ogóle używek, aktywny tryb życia prowadzić, to spowoduje, że nie spotkamy się z neurologiem na oddziale udarowym, a tak, żeby jakby zmotywować państwa też może do zadbania o siebie, to wystąpienie udaru często jest najczęstszą przyczyną trwałego inwalidztwa u osób dorosłych. I to inwalidztwa, które nie wraca, to jest inwalidztwo, które nie można później, nie wycofa się. Mózg raz uszkodzony nie odbuduje się, nie powróci. Więc zadbajmy o to, żeby dajmy sobie szansę, bo to w wielu przypadkach zależy od nas.
Tak, zgadzam się. Jak najbardziej z tym sformułowaniem. Tak, to prawda.
Proszę państwa, byśmy pewnie jeszcze rozmawiali.
Tak, to jest bardzo szeroki temat.
Też ja z racji tego bycia neurologiem, to też koleżance czasami uniemożliwiam jej to powiedzenie, ale myślę, że wspólnymi siłami przekazaliśmy to, co jest najważniejsze w przypadku udaru mózgu. Zapytamy tylko Paulinę i Kubę, czy są zadowoleni z tej audycji. Tak, pokazują, że są zadowoleni, także nie pozostaje nam nic innego, jak podziękować państwu. Moim państwa gościem była dzisiaj pani dr Anna Mirończuk z Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dziękuję pani doktor.
Ja również dziękuję, panie profesorze.
A ja państwa zapraszam na kolejną audycję Pytanie do specjalisty. Dziękuję, do usłyszenia.
Dziękuję, do widzenia.
Pytanie do specjalisty.